Esencja na życie.
Dobry wieczór Państwu. 22.11. Monika Hemperek przed mikrofonem. Program realizuje Krzysztof Mysiak. Dziś sportowo. Sportowi goście, sportsmeni, praktycy, teoretycy sportu. Tomasz Ciećko, trener, ale również sportowiec. Rafał Koszyk, racjonalny psycholog. Tak funkcjonujesz w mediach. To jest bardzo znany fanpage, ale jesteś sportowcem z wielkimi osiągnięciami. Państwo mogą sobie wygooglać. Polecam. Będziemy też o twojej karierze dziś mówić. A zatem sport. Oczywiście, towarzyszą nam wielkie wydarzenia światowe związane ze sportem, ale my dzisiaj o takim wymiarze codziennym. Jak ten ruch w naszym życiu codziennym, jak sport w takim wymiarze codziennym, ludzkim, normalnym jest nam potrzebny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jesteśmy na żywo, więc jeśli Państwo chcą do nas dołączyć, komentować, powiedzieć o swoim zacięciu sportowym, o tym, jak włączyć tę miłość do sportu, jak ją rozpalić, bo wiele osób niestety ma z tym problem. Nie wszyscy urodzeni są takimi sportowcami zagorzałymi, jak nasi goście, jak Tomasz Ciećko i Rafał Koszyk. Właśnie, wy zawsze lubiliście sport?
Nie.
Ja chyba zawsze lubiłem sport.
Nie. Ja powiem wam, że tak okres podstawówki, ja byłem pierdołą taką.
No nie gadaj. Znaczy,
tak, było, no podstawówka w Polsce jak wyglądała. Wszyscy tylko haratali w gałę.
Nauczyciel
piłka, tak? I do kantorka.
I zwolnienie z WF-u.
Nie. Ja na szczęście trafiłem na bardzo dobrych nauczycieli WF-u. Małżeństwo, pan Jerzy i pani Renatka Chmielarz. Uczyli mnie w podstawówce. No i wiedzieli, że mam dwie lewe nogi, że tego kopania piłki się nie nadaje. Więc po prostu oni się wywodzili z lekkiej atletyki. No i zawsze gdzieś tam w podstawówce no, kazali mi biegać na tym WF-ie. No to biegałem. Biegałem. Nic z tego więcej nie było. A jakoś tak genetycznie u mnie się ta szybkość objawiła gdzieś chyba w drugiej gimnazjum dopiero, że zaczęły się przejawiać jakieś talenty. Nie wiem jak u Tomka.
A u mnie chyba praktycznie już jako mały chłopiec zaczynałem biegać, rzucać i ruszać się jak najwięcej i zauważyłem, że to przynosi mi wielką frajdę. Mogę się odstresować, tak jak dzisiaj mamy ten temat, tak? Czyli ruchu, jak on wpływa na nas, a więc myślę, że na pewno na nasz układ nerwowy dobrze wpływa. Możemy się odstresować, możemy poćwiczyć i wtedy nasz układ nerwowy będzie bardziej sprawny, będziemy mieć lepszą pamięć. Tak naprawdę ten ruch jest takim szerokim pojęciem, który działa na wszystkie nasze układy w naszym ciele. Układ ruchu, układ nerwowy, tak jak już wspomniałem, układ krwionośny, a więc naprawdę tak dużo korzyści mamy z ruchu, że aż grzech z niego nie korzystać.
Ale widziałeś, że inni, twoi koledzy mniej są zainteresowani ruchem, że wybijasz się na tle kolegów?
Zawsze była taka grupka 4-5 osób, które brały powiedzmy na serio tą grę, tak? Była część osób, która podchodziła do tego w taki sposób, a minie te 45 minut tej lekcji WF-u i dziękuję, narka i lecimy na język polski, tak? A my zawsze byliśmy jeszcze tą grupką, gdzie 5 minut przerwy poświęcaliśmy, żeby jeszcze albo dokopać tą piłkę, albo w tenisa stołowego dograć ostatniego seta i czasami bywały spóźnienia.
A w ping-ponga to ja grałem. Wiesz, tak, jeżeli mój kolega słucha, który nienawidzi tego, jak mówię ping-pong, to grałem w ping-ponga, ale to właśnie na tych takich dodatkowych lekcjach ferie zimowe. My mieliśmy właśnie, że no co dzieciak z lubelskiego Śródmieścia mógł robić, no nie wiadomo co, więc szkoła zaproponowała, że w ferie spędzimy razem, no i właśnie też takie WF-owe rzeczy mieliśmy, także pamiętam tego pingla, żeśmy haratali ile się dało. No ale tak jak Tomek mówił, no to jest gdzieś w tych różnych aspektach ten sport, w ogóle kultura fizyczna potrzebna, no bo nie bez powodu się mówi, że w zdrowym ciele zdrowy duch, chociaż z drugiej strony sport to nie jest zdrowie.
Sport zawodowy, nie?
Sport zawodowy, tak.
Rekreacyjny, więc, możemy potraktować.
Rekreacyjny, tak, jest, ale ale moim zdaniem sport też wychowuje i wiem to po swoim przypadku, po swoim przykładzie, że to był mój trzeci rodzic, można powiedzieć. I niezależnie od tego, że ci trenerzy w przeciągu mojej kariery sportowej się zmieniali, to sama idea sportu, sam ten pierwiastek mistrza, pierwiastek sportowca, o którym wspomniałeś na początku, on mnie gdzieś kształtował i budował mój charakter i te odpowiednie wzorce zachowania, które dzisiaj już jako dorosły człowiek przekładam na swoje życie codzienne. I to miało bardzo duży wpływ.
Jeśli Państwo chcą coś dodać do naszej dyskusji, powiedzieć, co sport Państwu daje, jak ten ruch wpływa na Państwa życie, to zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie. Licencja na życie, właśnie przed chwilą wrzuciłam opis audycji, u racjonalnego psychologa też.
Też jest. Ja od razu pozdrawiam tutaj Kamila Masztaka, naszego olimpijczyka, lekkoatletę i bobsleistę, który się domaga pozdrowień i mi napisał, całośnie nie zacytuję, bo jest brzydko, zamiast spać ja Radio Lublin słucham, także słuchaj do końca. I pozdrowienia do Poznania.
Pozdrawiamy też znajomych i fanów Tomasza Ciećko.
Myślę, że parę osób słucha, na pewno słucha moja żona, słucha moja mama.
Pozdrawiamy Magdę.
Pozdrawiamy moje najbliższe kobiety memu sercu, a więc one zawsze mnie wspierały w tej drodze sportowca, począwszy od najmłodszych lat, gdzie moja mama nieraz mówiła, nie idź na ten trening, jest zimno, bo zachorujesz, tak, a jednak ten sport to jednak troszeczkę tak jak morsowanie hartował mój organizm. Było zimno, śnieg, a jednak człowiek wynurzył się z tego ciepłego domku, ubrał buty sportowe i szedł na ten trening, tak? I teraz wygląda to podobnie.
To miałeś zacięcie?
No, ja lubię być dobry.
A czy miałeś klasyczną mamę na zasadzie nie iść na trening, bo szkoła, nie iść na obóz, bo szkoła, czy było to inaczej?
Wiesz co, raczej rodzice wspierali mnie w moich wyborach, nie blokowali mi drogi sportowej. Raczej bardziej martwili się o zdrowie, bo faktycznie, tak jak już wspomnieliśmy, ten sport nie do końca zawsze jest taki zdrowy, jak
tak się może wydawać.
Dokładnie. Dokładnie tak.
Ale to jest, dlaczego o to pytam też? Jezu, zaczynam prowadzić ten Monika program. Dlaczego o tym wspominam? No bo dość często ja się spotykam z tym, że no też młodzi sportowcy, którzy się do mnie zgłaszają i odzywają, że no mają z tym problem, że szkoła. Nie, drodzy Państwo. Sport pomaga w szkole, bo sport, tak jak wspomniałem, nawet po swoim przypadku, on hartuje i uczy takiej samodyscypliny w tym wszystkim. I ja mogę powiedzieć ze swojego przykładu i mojej matury, gdzie na maturę ustną z angielskiego pojechałem z torbą i poprosiłem komisję, czy mogę wyjść jako pierwszy, bo za półtorej godziny mam wyjazd na zawody i no, przydałoby się, żebym na nie pojechał. I nie było problemu z tym, że ja tą maturę zdał na 98%. Więc, no, drodzy Państwo, da się. To jest kwestia samodyscypliny i nie utrudniać. Wiadomo, że nie w tym okresie szkolnym, wczesnoszkolnym czy ciut późniejszym, no trzeba zwracać uwagę na tą edukację, no bo coś po tym sporcie też trzeba będzie robić ze sobą.
Myślę, że te dobre wyniki, sorry, że ci przerwę, że te dobre wyniki to też były po części z tego sportu, bo jak wcześniej wspomnieliśmy, on tak oddziałuje na nasz układ nerwowy, że jednak ta ilość neuronów zostaje w lepszej kondycji, tak? Dokładnie. A więc masz lepszą pamięć i po prostu lepiej mogłeś się przygotować do tej matury.
Oczywiście. I to pomaga, więc takie, drodzy Państwo, zakazywanie treningów i ciśnięcie, szczególnie w tym okresie przedmaturalnym swoich dzieci na szkołę, a to jest też dość ważny element i punkt zwrotny w życiu sportowca, gdy ten organizm wchodzi na takie wyższe już obroty, można powiedzieć. I jeżeli w tym momencie wyhamujemy naszym drogim dzieciakom to budowanie kondycji fizycznej, no to będzie ciężko się później odbudować. Dlatego apeluję, sport i nauka mogą iść w parze 50-50.
Słuchają nas też fani Tomka Ciećko, ludzie, których trenujesz, ludzie, u których tak naprawdę rozwinąłeś pasję do sportu, bo z tego, co słyszałam, zaczynało się od tego, a zrzuciłabym kilka kilogramów, a coś zastałam się po tej pandemii i nagle ci ludzie rozkwitają, bo odkrywają ruch.
Tak, ruch. różne osoby przychodzą z różnymi problemami, każdy ma jakiś cel, tak? Ja staram się ich do tego celu przybliżać. Jedna osoba chce rzucić parę kilogramów, a więc już tutaj wprowadzony ruch może przyczynić się do tego, spalimy więcej kalorii, poprawimy swoją kondycję, to nam ułatwi właśnie zrzucenie tej wagi, a wiemy, że otyłość może prowadzić do nadciśnienia, do chorób serca, a więc bardzo ważny jest ten ruch, żeby on nam towarzyszył, bo będzie po prostu dużo łatwiej nam się żyło. Będziemy mogli podbiec na autobus bez zadyszki, tak? A więc może nam on nie uciec, a więc tak naprawdę ma tak wiele ważnych aspektów ruch i sport na nasze ciało, że pewnie nie wszyscy nawet jesteśmy do końca świadomi tego, jak dobrze można się odstresować po dobrym treningu.
Znasz takich ludzi, którzy do tego sportu podchodzili wielokrotnie albo bali się siłowni, bali się tego, że będą oceniani, że nie potrafią, że sport to jest coś dla wyjątkowych, wybranych, na pewno nie dla nich.
Chyba każdy się boi jakichś nowych rzeczy, więc jak ktoś przychodzi pierwszy raz, to na pewno ma jakieś obawy, bo to jest coś dla niego nowego, nowe otoczenie, jest pełno maszyn, pełno sprzętów, z których nie do końca wie jak korzystać, a więc ważne jest, żeby taką osobą dobrze się na początku zaopiekować, żeby się po prostu nie zniechęciła do tego, pokazać jej, jak dane maszyny działają, nad czym trzeba popracować i wtedy tej osobie dużo łatwiej się przychodzi. Można stworzyć fajną atmosferę, rozmawiać dużo z tą osobą i wtedy taki trening na pewno będzie dużo przyjemniejszy dla tej osoby.
Obserwujecie, że jest większe zainteresowanie sportem w obecnych czasach?
Myślę, że zdecydowanie.
Myślę, że jest, tak. Tak, zdecydowanie jest większe. Ważną kwestię Tomek poruszył, tej akceptacji tego wszystkiego, tej otoczki sportowej i tego nawet lęku, można powiedzieć, przed tym pójściem pierwszy raz na siłownię. Przede wszystkim ważna jest tutaj akceptacja samego siebie, czyli też spojrzenie na siebie troszeczkę przez różowe okulary, bo no, dość często my jesteśmy zbyt krytyczni do siebie, podchodzimy zbyt krytycznie do siebie jako do człowieka, tym bardziej do swojej postury, do swojego wyglądu. Oczywiście nikt nie znajdzie tylu wad w człowieku, jak on sam, tak? Jezu, zapiszę to. Piękny cytat. muszę to zapamiętać. Ale tak, więc kiedyś właśnie jedna osoba zapytała mnie, jak ma się zmotywować do ćwiczeń. No bo nie wiem, bo poszedłby, zrobiłby coś. No powiedziałem jedno, wiesz co, rozbierz się do golasa, stań przed lustrem i zobacz, i powiedz sam sobie, czy siebie akceptujesz. Jeżeli nie ma z tym problemu, no to okej. Jeżeli chciałbyś coś zmienić, idź i to zrób. Najprostsza metoda. Nie wiesz jak? Znajdź sobie kogoś, kto ci pomoże. Tam cię nikt nie oceni. Bo tam każdy przychodzi w tym samym celu, można powiedzieć. Wiadomo, jedni będą robili tam ćwiczenie na masę, tak? Jedni się odchudzają, ale każdy przychodzi w tym samym celu. Jest zmotywowany do tego samego, żeby ćwiczyć i żeby osiągać własne stawiane przez siebie cele. Nie każdy musi być mistrzem świata. Nie każdy musi zdobywać medale. Ale każdy może walczyć z samym sobą i ulepszać samego siebie. Wow.
Dokładnie, pokonywać własne słabości. Dużo ludzi na początku jest trochę tak sceptycznie nastawionych do swoich umiejętności, po prostu nie wierzą w siebie, że mogą coś zrobić, tak? Proste zadanie, wskoczyć na boksa. Kiedyś pani przyszła do mnie na zajęcie i tak mówi na pierwszych zajęciach, jejku, jak ja bym chciała wskoczyć na tego boksa, a ten boks ma 50 centymetrów, chyba nigdy mi się to nie uda. A ja mówię, spokojnie, pani Małgosiu, damy radę i faktycznie systematycznymi treningami pokonała, powiedzmy, swoje, nawet nie wiem, czy można nazwać to słabościami, chyba Rafał, to są słabości?
Nie, to nie są słabości, to są po prostu takie ograniczenia w umyśle, można powiedzieć, że ja nie umiem, ja nie mogę, ja nie dam rady. To jest taki negatywizm, taki stawianie siebie w gorszej pozycji niż się jest naprawdę. I to jest po prostu czasami mały impuls, wystarcza człowiekowi pokazać, zobacz, możesz. To nie jest nic nadzwyczajnego dla ciebie, bo możesz.
Tak, i udało się, i mogła, i to zrobiła.
I później już nie było problemu, żeby pokonywać, podejrzewam, wyższe wysokości.
No później już stawialiśmy nowe cele i staraliśmy się je pokonywać. I tak dokładnie. Z każdą osobą, która przychodzi, która zakłada sobie jakiś cel, staram się jej po prostu pokazać, że to wszystko, co ona sobie założy, jest do zrealizowania, tylko po prostu potrzeba do tego zaangażowania, systematyczności i takiego dobrego podejścia.
A ta systematyczność pojawia się w momencie, kiedy zaczynamy być uzależnieni od endorfin, które się wytwarzają podczas treningu.
One
tak uzależniają, że po prostu człowiek niby jest zmęczony, niby się zajedzie na tym treningu, ale jak dostanie wyrzut hormonów, które są dobre, które powodują, że człowiek jest zmęczony, ale uśmiechnięty, chce do tego wracać. W pewnym momencie tak się uzależnia, że nie potrafi bez tego żyć. I ja znam wiele osób, które ciągnąłem w to. Mówię, chodź, pójdziesz na jeden trening, na dwa, na trzy. No i później już nie byłem potrzebny, bo sami chodzili, czy też oni musieli mnie wyciągać czasami na wspólne treningi. Ja teraz już trenuję sami, więc to też jest takie troszeczkę uzależniające i też wydaje mi się, że czasami właśnie dla tych osób, które mają takie większe problemy z tym, żeby zacząć, no to warto mieć kogoś takiego właśnie z boku, kto pomoże, kto zaciągnie i z kim one będą w stanie przezwyciężyć ten pierwszy kryzys, który się pojawia i później to już idzie.
Dokładnie. Kto zrozumie,
to nie musi
kto
być,
oswoi.
Dokładnie, to nie musi być tak naprawdę ani trener, to może być zwykła osoba, przyjaciel, bo tak naprawdę zacząć można od aktywności fizycznej typu spacer, tak? Po prostu umówić się z przyjacielem, z kolegą, z koleżanką i wyjść sobie na taki spacer i to też już jest forma ruchu, która będzie dobrze wpływała na ciało i głowę.
Szanowni Państwo, jeśli Państwo chcą zadać jakieś pytania naszym gościom, a przypominam, są to Tomasz Ciećko, Rafał Koszyk, sportowcy, o różne
dziedziny. Na emeryturze.
O różne dziedziny.
A czy ja, Tomek jeszcze?
Mogą Państwo pytać. Dzisiaj promujemy aktywność fizyczną. To zachęcamy. Licencja na życie na Facebooku, licencja@radiomysielniklublin.pl. Odsyłam też do profilu racjonalnego psychologa. Jaką ty masz ładną bluzę dzisiaj?
Tak, fajna. Widać ją u mnie na profilu, bo wrzuciłem zdjęcie, zanim przyszedłem tutaj, także bardzo fajne, też mi się podoba.
Piękna, taka koloru kości słoniowej z napisem racjonalny psycholog, czarny, tak. Świetna.
Tak, autoreklama, proszę Państwa.
I oczywiście odwołujemy się też do Facebooka Tomka Ciećko.
Licencja na życie.
Rafał Koszyk, racjonalny psycholog, Tomasz Ciećko, sportowcy.
Cały rozmawiamy. Czas jesteśmy.
Jeszcze nie uciekli. Rozmawiamy o korzyściach wynikających ze sportu, z uprawiania sportu, z ruszania się. Człowiek nie jest stworzony do tego, żeby zastygnąć, żeby w bezruchu utknąć w jakimś momencie w czasoprzestrzeni i obserwować tylko rzeczywistość, ale jesteśmy stworzeni do tego, żeby się ruszać. Jakie są korzyści z tego, że rzeczywiście uprawiamy sport, korzystamy z ruchu na świeżym powietrzu?
Pełno jest tych korzyści.
Dziękujemy Państwu.
chyba największą taką korzyścią to jest wzmacnianie wszystkich układów, o których wcześniej wspomniałem. Jeden najważniejszy mięsień, jaki mamy, czyli mięsień sercowy, dzięki systematycznej, regularnej aktywności fizycznej może poprawiać swoją pracę. Możemy niwelować nadciśnienie tętnicze. Możemy nasz układ pokarmowy przyspieszyć perystaltykę jelita, więc naprawdę jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które ten ruch jest w stanie tak jakby w naturalny sposób, bez żadnych dodatkowych substancji wyleczyć w naszym ciele. Tak samo układ hormonalny, o którym tutaj już Rafał wcześniej wspomniał, czyli te endorfiny, ale również uczucie sytości i głodu możemy popracować poprzez ruch, wrażliwość insulinową. No jest naprawdę bardzo, bardzo duża ilość tych korzyści takich fizjologicznych, ale również i psychicznych dla mnie. Największą korzyścią ruchu jest taki reset głowy. To jest czas, podczas którego jak ćwiczę, trenuję, nie myślę o żadnych rzeczach dodatkowych, które mogą we mnie nawarstwiać jakiś stres. Nawet bym powiedział, że troszeczkę ten trening działa w sposób taki odstresowujący, tak? Wykonuję serię powtórzeń, na przykład martwego ciągu, to nie myślę o tym, co mój syn robi teraz w przedszkolu, co żona robi, co się z mamą dzieje, co z babcią, co z dziadkiem, tylko po prostu mam zadanie do wykonania i w tym momencie moja głowa troszeczkę się resetuje. To jest idealny bodziec. Polecam każdemu spróbować.
Szkoda, że nie ma tutaj kobiety sportowca. Ciekawe, czy kobiety również tak potrafią się koncentrować, bo jednak wy mężczyźni jesteście zadaniowcami i jak już coś robicie, to robicie to.
Wiesz co, myślę, że tak, tutaj z moich też obserwacji to wynika, jeżeli chodzi o sport zawodowy, tak? Bo ja tutaj chciałbym się na tym sporcie zawodowym skupić, że tak, że ten tryb zadaniowy nawet z badań, które przeprowadzałem, wynika, że większość kobiet, które są na wysokim poziomie sportowym, przyjmują ten tryb zadaniowy, czy to właśnie w funkcjonowaniu, czy w stylach radzenia sobie ze stresem, o którym Tomek wspomniał. A dla mnie też sport uczy porażki, uczy przegrywania i uczy nas uczyć się na własnych błędach. Bo ten, kto nie doznał porażki w życiu takiego kopa w 4 litery, takiego porządnego, a w sporcie zdarza się dość często nawet tym najlepszym, no to nie może mówić o tym, że wie, czym to jest. Że nie będzie potrafił wyciągnąć wniosków tych dobrych i tych złych. Ja też dość często to powtarzam ostatnio jak mantrę, że naszym największym przyjacielem jest porażka, można powiedzieć, bo sukces nas usypia. Sukces nas usypia, jesteśmy wtedy tak na tym Olimpie, jesteśmy najlepsi, wszystko wiemy najlepiej, a jak dostaniemy takiego strzała od życia w sporcie, czy też w ogóle od życia, no to zaczynamy myśleć, dlaczego to się stało, jak możemy to poprawić, jak nie dopuścić, żeby to się powtórzyło. I stajemy się lepsi wtedy. Te kryzysy nas rozwijają i myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, o których w sporcie zapominamy. Nie tylko w sporcie, ale ogólnie w życiu zapominamy, że to właśnie przez te mniejsze czy większe porażki życiowe uczymy się i rozwijamy się, więc myślę, że na to też bym zwrócił uwagę. No i wiadomo, ta kwestia odstresowywania, relaksu poprzez ruch, katalizowania tych negatywnych emocji w nas, tej frustracji codziennej, która z powodu przebodźcowania w dzisiejszych czasach, bo my jesteśmy ciągle atakowani tymi bodźcami, non-stop. I właśnie to jest taki dobry katalizator, że my to po prostu idziemy na ten trening, tak jak Tomek powiedział, wyłączamy się, klapki i jedziemy. Klapki na oczy, nie że na nogi, ale później pod prysznic, wiadomo. Ale klapki na oczy i jedziemy z tym treningiem na te półtorej godzinki, powiedzmy. Zapominamy o Bożym świecie i to nam pomaga, żeby właśnie znaleźć te półtorej godziny nawet dla siebie, żeby to z siebie zrzucić, ten ciężar tej frustracji, tej... Nawet jest taka teoria frustracji i agresji, tak? Że narastająca frustracja w pewnym momencie powoduje w nas wybuch agresji. I co najlepiej zrobić z tą agresją? Wyrzucić ją właśnie na treningu, czy to na zajęciach siłowych, czy bardziej tlenowych, jakichś fitnessach, czy nawet uderzenia w worek treningowy, które teraz na siłowniach są dość popularne. To też pomaga właśnie wyzbyć się tej frustracji, obniżyć jej poziom, żeby wrócić do domu już w pełni uśmiechniętym, z lekką głową. Wtedy jest i nam, i naszym bliskim o wiele lepiej.
Tak, teraz na siłowniach jest tyle sprzętu, którym możemy rzucać, pchać, ciągnąć, że naprawdę możemy się tam wyładować w 100%. Bierzemy piłkę, tłuczemy o ścianę, rzucamy o ziemię, wchodzimy na bieżnię, którą sami napędzamy, a więc biegniemy na maksa. Jest dużo przyborów i przyrządów na siłowni, które możemy wykorzystać do wyładowania swoich negatywnych emocji.
Będziemy rozmawiać oczywiście o waszych osiągnięciach sportowych i co one wam dawały, taki zawodowy sport. Natomiast wracając do tych ludzi, którzy chcą zacząć przygodę ze sportem, możemy podpowiedzieć im, jak to zacząć, od czego zacząć, bo nie wszyscy pójdą do trenera, nie wszyscy mają z kim pójść na długi spacer, a samym się może nie chce. Może zmotywujmy.
Przede wszystkim to nie czekać, że od poniedziałku zacznę, od nowego miesiąca zacznę, idzie nowy rok, teraz to już mi się nie opłaca, to wtedy zacznę. Nie. chcę zacząć, idę, zaczynam. Bo takie odkładanie, no to będzie ciągłe odkładanie, bo zawsze znajdziemy jakąś wymówkę, zawsze znajdziemy jakiś powód, żeby nie zacząć akurat dzisiaj. Więc mam ochotę, chcę, kupuję karnet, idę, tak? Nie wiem do kogo, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, zgłaszam się do trenera. Wiem, że ktoś znajomy trenuje, odzywam się do niego. Siema, chciałbym z tobą pójść, zobaczyć, jak to jest. Mam potrzebę. Nie odwlekajmy tego, no bo to będzie coraz gorzej. Tak jak z tymi postanowieniami noworocznymi, one są i za chwilę po 3-4 tygodniach już ich nie ma. Więc to jest mój apel, żeby właśnie tego nie odwlekać. Oddaję głos Tomkowi.
Nie stawiajmy sobie od razu poprzeczki za wysoko, tak? A więc jak nie jesteśmy przygotowani do, nie wiem, maratonu, półmaratonu, to zacznijmy sobie od spaceru. Jeżeli nie jesteśmy przygotowani do ciężkich przysiadów, to zacznijmy od odkurzania w domu. To też już będzie forma treningu funkcjonalnego. Weźmy odkurzacz, podkurzajmy całe mieszkanie. Jak jest nam mało, pójdźmy jeszcze do sąsiada, też mu podkurzajmy, to jeszcze złapiemy pozytywny kontakt z sąsiadem. Weźmy szmatę, wytrzyjmy podłogę szmatą, weźmy ścierkę do kurzu, wytrzyjmy kurze i też tak napędzajmy się w tym, że zaczęliśmy coś robić, coś pozytywnego. Jeżeli będziemy pozytywnie o tym wszystkim myśleć, to te pozytywne emocje będą z nami i będą starały się nam towarzyszyć dłużej. I wtedy będziemy mogli powoli stawiać sobie poprzeczkę coraz wyżej. Później zacznijmy od spaceru, następnie od marszobiegów, później na przykład od truchtu, dopiero później od sprintów. Następnie możemy przejść na siłownię. Tam możemy zacząć od zajęć grupowych. W każdym klubie praktycznie zajęcia są dopasowane do stopnia trudności, dla stopnia wyćwiczenia danej osoby, powiedzmy. A więc są zajęcia trochę łagodniejsze, formy jakiegoś pilatesu, zdrowego kręgosłupa. Przejdźmy później na następne zajęcia. Po prostu zobaczmy, co sprawia nam przyjemność i radość, bo to będzie najważniejsze, żebyśmy to, co robili, to sprawiało nam radość. Wtedy będzie nam się to milej robiło, będziemy lepiej spędzali ten czas.
O właśnie, dla wielu osób ten sport może się kojarzyć z czymś, co jest ogromnym wysiłkiem, co jest trudem, co jest obciążeniem, a ty mówisz o radości, o odnalezieniu takiej dziedziny, która będzie sprawiała radość. To jest dobry trop.
Radość. Myślę, że to jest bardzo pozytywna radość w naszym życiu, jak nam towarzyszy. Jeżeli jesteśmy ciągle smutni, ospali, no to jaką my czerpiemy radość z tego życia? Nie mamy takiej radości. Jeżeli ciągle się uśmiechamy, sprawia nam coś, przyciąga nam te pozytywne emocje, jesteśmy szczęśliwi, to dużo lepiej nam później do tego wracać, a więc będziemy utrzymywać lepiej tą systematyczność. Jak będziemy utrzymywać systematyczność, to wtedy będziemy przybliżać się do postawionego celu. Jak osiągniemy ten cel, to będziemy mieli bodziec do takiego dalszego wzrostu i podnoszenia sobie poprzeczki.
Jeden nie będzie chciał biegać, tak?
Będzie wolał biegać, skakać, latać, pływać, no co kto lubi. Nie każdy jest stworzony do wszystkiego, tak? Ale dopóki nie spróbujemy, to się nie dowiemy, w czym
jest
jesteśmy.
Tam jest też mowa o tańcu i ruchu, odpoczywać.
No to są jakieś tabaty, nie tabaty, z tego co wiem, w tych klubach fitness, więc no naprawdę, no. Moje serdeczne przyjaciółki teraz niedawno zaczęły też uczęszczać na zajęcia, chodzą na jakieś tam tańce właśnie na tej siłowni, więc też sobie chwalą. I nie ma wymówek. Mają małe dzieci, praca, tak, dom, mąż, a i tak znajdują te półtorej godzinki sobie dziennie, 2-3 razy w tygodniu, żeby pójść pogibać się. No i to jest fajne, że właśnie, że nie szukamy wymówek, a szukamy sposobów. I myślę, że tak jak Tomek mówił o tej radości z życia i tym uśmiechu, tak? My na siłę szukamy sobie problemów w dzisiejszych czasach. Drodzy Państwo, nie róbmy sobie problemów z rzeczy, które z definicji tymi problemami nie są po prostu. I tam, gdzie możemy, to się uśmiechajmy, bo nie na wszystko mamy wpływ. A jeżeli nie mamy na coś wpływ, to tego nie zmienimy. Jeżeli tego nie zmienimy, to dlaczego się tym przejmujemy?
Mówisz 2-3 razy w tygodniu. To jest dobra częstotliwość, jak zaczynamy sport?
Każde rozpoczęcie sportu już będzie dobrym rozwiązaniem. Zacznijmy od tego, tak? Bo jak ktoś siedzi tylko na kanapie i palcem przełącza kanały, to powiedzmy, że ten kilka mięśni prostowników palca no, nie da nam takiej satysfakcji, jakbyśmy poruszyli całe nasze ciało.
Zawsze coś. Jeśli Państwo chcą do nas zatelefonować, to też oczywiście Państwa do tego zachęcamy. 81 743 7383, 801 50 10 22. Ale proszę do nas pisać. Licencja na życie na Facebooku, licencja@radiomyślnik.lublin.pl. Rozmawiamy o popularyzacji sportu. Być może Państwo zachęcą tych, którzy będą czytać te wiadomości, do tego, jak Państwo odkryli sport, jaką dziedzinę. Być może jej nie znamy, być może się nią zainteresujemy. Także zachęcamy. Jeśli słuchają nas zawodowi sportowcy, chwalcie się swoją dziedziną sportu. Napiszcie, jak bardzo się jaracie tym, co robicie. Chętnie o tym poczytamy.
Licencja na życie.
A dziś o sporcie. Tomasz Ciećko oraz Rafał Koszyk, racjonalny psycholog. Zatem zapytam cię, Rafale, o racjonalne podejście do sportu.
Czyli?
A o co ci chodzi?
No
właśnie.
Jeżeli chodzi o wymiar codzienny tego sportu,
właśnie, codzienny.
Taki codzienny dla każdego, tak? No to jak tutaj próbujemy wbić do głów dzisiaj naszym słuchaczom, że przede wszystkim robimy to dla siebie. Nie robimy tego dla kogoś. Nie robimy tego dla mamy, dla taty, dla sąsiadki, dla męża, dla żony, dla kolegów.
Oni nie poczują naszych endorfin.
Nie, oni też endorfin, ale oni też nie poczują, dlaczego to robimy, bo no, każdy ma inną motywację, tak jak już żeśmy wspominali, do tego, aby się ruszać, i przede wszystkim należy nie zwracać uwagi na to, co mówią inni. Jeżeli to, co robimy, nam sprawia przyjemność, dopóki nie krzywdzimy innych, to wiadomo, ale dopóki to, co robimy, sprawia nam przyjemność i poprawia nam komfort życia i nasze samopoczucie, to nikt nie ma prawa włazić nam z butami w to, dlaczego to robimy. I nas umoralniać, i zwracać nam uwagę, nas poprawiać. Jeżeli się na tym nie zna, jeżeli nie wie, dlaczego. Jaki jest ten punkt zapalny tego, że my to robimy.
I teraz przemówił psycholog, racjonalny psycholog. Teraz tak. Mówimy o tym, żeby czuć siebie,
czuć
flow.
Czuć flow
to,
w tym, co
mamy
robi
w sobie, i iść za głosem swojego serca.
Nawet nie serca.
Nie?
Nie, nawet nie serca.
Dobrze przypompowanego.
Też, ale bardziej tych prezesów motywacyjnych, które w nas są, bo...
Zrozumiałam, prezesów motywacyjnych. Ale
procesów. Procesów. Okay. Jest późno. Procesów. Nagadałem się dzisiaj. Ciut. Procesów motywacyjnych.
Ale wiesz, był taki
serial. Wiem, już wiem, do czego bijesz. Nie dam się wpuścić w to. Procesów motywacyjnych. I to nie jest tak, że my nie możemy. No, ciało ludzkie jest stworzone do tego, że możemy. To nie jest nic nadzwyczajnego, żeby pójść na biegi, pójść na spacer, tak? No ludzie, my wywodzimy się z jaskiń. Wyszliśmy z tych jaskiń, musieliśmy ganiać za pożywieniem, biegać, tak? No my jesteśmy do tego stworzeni, żeby to robić. I no sorry, ale to, że ktoś powie, że on się do tego nie nadaje, no to jest bujda, bo każdy się do tego nadaje. No tak już mówiłem, nie na zasadzie, że każdy będzie mistrzem świata w danej konkurencji, ale każdy się nadaje do tego, żeby uprawiać ten sport, bo on przynosi więcej korzyści i pożytku niż złego. Nie mówimy o sporcie wyczynowym, do którego zaraz przejdziemy. Dlatego w tym wymiarze codziennym no zalecane jest to, żeby się ruszać i żeby nie zgnuśnieć i nie przyrosnąć tyłkiem do tego fotela, no bo dzisiejsza praca, tak, zawodowa, no większość ludzkości w tym momencie ma pracę siedzącą. No, nie mówimy o pracownikach fizycznych, no ale zdecydowana większość już teraz, tak, siedzi za biurkami. No sorry, ale no, to jest kalectwo w pewnym momencie, jeżeli...
Świetnie, że użyłeś tego
jeżeli
sformułowania.
Jeżeli się nie ruszymy. Mhm. Tak, to jest kalectwo. Mhm. To jest jawne kalectwo. Ludzie są powykręcani później fizycznie, ale też są powykręcani psychicznie, bo jesteśmy a już w ogóle ostatnie 2 lata, czyli wychodzenie z pandemii, z COVID-u, z zamknięcia, gdzie też dość często siedzimy na tej pracy zdalnej wciąż, powoduje to, że jesteśmy zdziczali i taki ruch, czy w ogóle wysiłek fizyczny, no pomoże nam w tym takim zluzowaniu tych naszych neuronów, komórek nerwowych, ale i mięśniowych, żebyśmy mogli odżyć. Inaczej to wygląda w sporcie zawodowym, bo tutaj poświęcamy życie. Tu jest poświęcone życie.
Tu są osiągi.
Tu też są osiągi, ale nie zawsze są te osiągi, o których mówiłem przed przerwą, że ta porażka też jest potrzebna, ale tu jest poświęcenie życia temu wszystkiemu i tu jest całkiem inna motywacja. Wiadomo, że jest motywacja wewnętrzna, czyli ta chęć pokonywania samego siebie, bycie lepszym od siebie, jak i motywacja zewnętrzna, czyli hajsy, sława, blicht, wywiady, wizyty w zakładach pracy, całowanie niemowląt w czułka i tak dalej.
I fanki,
tak, i pokonywanie swoich przeciwników. No ale to jednego motywuje to, drugiego motywuje to. Ważne jest to, że w sporcie zawodowym poświęcamy temu życie i poświęcamy zdrowie, bo tutaj jest w drugą stronę, że tak jak w sporcie takim można powiedzieć dla każdego, od kalectwa przechodzimy w to, żeby być normalnym, można w cudzysłowie, tak w sporcie zawodowym właśnie, no sorry, ale większość sportowców kończy jako letcy kalecy. I, no niestety, ale to jest prawda, tego nie przeskoczymy i to też jest ważne, żeby wiedzieć, co się robi, dlaczego się robi i czym to się wiąże później. I ja spotykam się teraz z takimi głosami z środowiska sportowego, że większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, jak to się może skończyć. No nie zawsze to się tak kończy, ale w większości przypadków niestety tak. No i to jest takie moje racjonalne podejście do sportu.
Właśnie, odnosząc się do tego, co powiedziałeś o kalectwie, czyli w sytuacji, w której zupełnie ignorujemy tę naszą biologiczną, fizjologiczną stronę i nie uprawiamy żadnego sportu, nie ruszamy się, tylko oddajemy się innym czynnościom ruchowym, jak na przykład nadmierne jedzenie, picie, czy siedzenie przed telewizorem. Czy można powiedzieć, że to jest zaniedbanie higieny życia?
Oj, zdecydowanie.
Czyli sport, ruch jest elementem higieny.
Tak.
To tak jakbyśmy się nie myli.
Można tak powiedzieć. To jest jedna z podstawowych czynności życiowych, które powinniśmy wykonywać. Nawet, nie wiem, wstać, to Tomek potwierdzi pewnie, wstać rano i zrobić kilka pompek, przysiadów, pajacyków czy cokolwiek, żeby się rozruszać. I od razu dzień będzie piękniejszy, a nie tacy zamuleni. Wstajemy i jedziemy do pracy.
Tak, wracając do tego, co Rafał powiedział o tym kalectwie, tak naprawdę no, zostaliśmy stworzeni do ruchu. Wszystkie procesy, które w nas zachodzą, to powstają również w ruchu. I jeżeli nasze czasy tak się zmieniły, jak już wspomnieliśmy wcześniej, że mamy bardzo dużo siedzącego trybu życia, patrząc po wszystkich osobach, z którymi ćwiczę, trenuję, powiedzmy, że ta ilość kroków, które wykonują w ciągu dnia, jest dużo poniżej tej zalecanej. Według Światowej Organizacji Zdrowia powinniśmy około 10 tysięcy takich kroków dziennie robić. Większość osób, która ma siedzący tryb życia, nie jest w stanie nawet sobie uświadomić tego, że oni tych kroków robią około 4-3 tysięcy, tak? Bo tak, rano wstają, jak jedzą, to siedzą. Idą do toalety, no jedni siedzą, drudzy stoją, to już nie wnikam. A następnie idą na 8 godzin przed komputer, a jeszcze inni dojeżdżają samochodem do tej pracy i też siedzą i tak naprawdę nie są w stanie sobie zobrazować, że tak naprawdę połowa ich dnia jest w pozycji siedzącej i z tego wynikają różnego rodzaju zaburzenia układu ruchu. Nadmiernie napięte mięśnie mogą powodować niewłaściwy tor ruchu kości w stawie, przez co może dochodzić do różnego rodzaju przeciążeń i później pojawiają się kłopoty z kręgosłupem ze względu na osłabiony pośladek. Jak siedzimy, to ten pośladek jest wyłączony z pracy. Ściągnięta tylna taśma kulszowo-goleniowa może powodować tylko pochylenie miednicy, przez co zostaje spłycona lordoza lędźwiowa i ta funkcja amortyzująca naszego kręgosłupa jest wyłączona. Później powstaje wypuklina, później powstaje przepuklina i później wychodzi z tego ucisk na worek oponowy i nagle zaczyna się promieniowanie do lewej, do prawej stopy i zaczyna się wtedy większy problem i szukanie ratunku przed tym kalectwem. A jedynym ratunkiem przed tym kalectwem to jest albo zabieg chirurgiczny, jak już jest ostateczność, ale lepiej na początku na pewno jest powalczyć o to, jeżeli lekarz wyrazi taką zgodę po prostu aktywnością fizyczną, ruchem, odpowiednim wzmacnianiem osłabionych grup mięśniowych, mobilizacją, rozciąganiem tych mięśni nadmiernie napiętych i to jest taka recepta na pozbycie się tych dolegliwości bólowych.
Nagrywałam reportaż, który będzie jutro po godzinie 21 o małżeństwie z 67-letnim stażem. Oni tam zdradzają tajemnicę tak pięknego, długiego związku małżeńskiego, udanego, szczęśliwego. I ta pani Marianna, która występuje w reportażu, mówi o tym, że chodzi o lasce, jest bardzo schorowana, już od 12 lat ma poważne kłopoty zdrowotne, ale dzisiaj rozmawiałyśmy przez telefon, mówi, zaraz po rozmowie z panią idę poćwiczyć, czyli wsiadam na mój rowerek i będę jeździć na rowerku. Pięknie. O to nam chodzi. Tak. Pomimo ogromnych obciążeń, bólu, jednak ta kobieta ćwiczy. Więc warto może wziąć przykład z pani Marianny. Teraz zagramy i słyszymy się w kolejnej godzinie. Porozmawiamy więcej o psychologii sportu.